A my dalej będziemy rozmawiać na temat tego, co najprawdopodobniej wydarzyło się dzisiaj w nocy, można powiedzieć. Wczoraj wieczorem, najprawdopodobniej w okolicach wsi Kurzienkino w obwodzie twerskim znaleziono zwłoki wszystkich pasażerów i członków załogi. Najważniejsi z tych, którzy mieli zginąć, to koordynator najemniczej grupy Wagnera i przyjaciel. Do niedawna jeden z najbliższych współpracowników Putina, Jewgenij Prigożyn, i dowódca Wagnerowców, Dmitrij Utkin. O tym będziemy rozmawiać z naszym gościem. Przy telefonie jest już pani profesor. Będziemy rozmawiać z panią Agnieszką Legucką, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, także Uczelnia Wistula. Dzień dobry, pani profesor.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Jak przyjęła pani wczorajszą informację?
No, jest to kolejny przełom czy też zwrot akcji w historii Jewgenija Prigożyna, prawdopodobnie ostatni. Natomiast samej grupy Wagnera być może jeszcze będziemy rozpatrywać tę kwestię, ale no, to teatrum show, które obserwowaliśmy od przynajmniej kilku miesięcy bardziej aktywnie, a od kilku lat na pewno Jewgenij Prigożyn dał nam tę możliwość pokazania Rosji trochę z innego punktu widzenia, bo do tej pory można było pokazywać Rosję jako pewien monolit systemu, gdzie polityka nie ma takiego, właściwie nie istnieje, bo wszystko się rozpatruje w kategoriach Rosja to Putin i wszystko się zasadza w tej właśnie, w tym właśnie równaniu, a Prigożyn pokazał, że w Rosji jest rywalizacja, są sytuacje, które są nieprzewidywalne, no i zakończył dokładnie swój żywot, jeżeli to się oczywiście potwierdzi na 100%, chociaż rzeczywiście wczoraj już oficjalnie rosyjska strona powiedziała, że na liście pasażerów byli właśnie ci wspomniane przez panią osoby. No ale to też jakby biorąc pod uwagę to, w jaki sposób autokreował się Jewgenij Prigożyn, to jeszcze może to była tylko przykrywka do tego, żeby go schować głębiej, ale to tylko i wyłącznie teoria spiskowa. Tutaj mamy raczej potwierdzone, że został no nie tyle zamordowany, ale prawdopodobnie został skazany na to, żeby już nie funkcjonować w rosyjskiej przestrzeni politycznej.
Ważne chyba jest to, co też pojawia się w przestrzeni publicznej, jak pani oczywiście się do tego odniesie, jaki jest pani komentarz, że na naszych oczach upada wiarygodność Putina, że Prigożyn mimo wszystko posiadał ten żelazny list po spotkaniu z Putinem. No i powinno w teorii przynajmniej być to zapewnienie i ten żelazny mit, że słowo Władimira Putina jest ważne, no upadł. Co to pokazuje? Jak to wpłynie na te wewnętrzne rozgrywki na Kremlu, mimo właśnie tego danego słowa, tego żelaznego listu?
No właśnie wczoraj to zauważyłam, że kilka osób w ten sposób rozpatrywało śmierć Prigożyna, że Putin dał obietnicę, że nic mu się nie stanie. Szczerze mówiąc, tutaj nie rozpatruję w tych kategoriach, tylko że Rosja, rosyjski system putinowski, można brać pod uwagę, że to jest, nie wiem, autorytarny, już teraz quasi totalitarny. Natomiast ja Rosję od jakiegoś czasu charakteryzuje jako państwo mafijne i na czele stoi cały czas nadal ten Don Corleone w postaci właśnie Putina, a Prigożyn próbował usunąć, znaczy podważyć ten system, podważyć tę hierarchię. I sam Prigożyn nigdy nie był traktowany jako osoba, której można by było powiedzieć, że swoich nie bracają, czyli że swoich nie porzucamy, i tutaj Putin mógłby właśnie utracić tę twarz, wiarygodność jako ten, który coś obieca. Natomiast w moim przekonaniu to był bardzo zgniły kompromis na ten moment, kiedy właśnie Jewgeni Prigożyn dokonywał tego marszu na Moskwę i potrzebował szybkiej reakcji. Wykorzystał tutaj Aleksandra Łukaszenkę do tego, żeby w tym konkretnym momencie się ratować, co pokazało, że ten system po pierwsze jest dziurawy, po drugie jest słaby Władimir Putin. No a jeżeli weźmiemy tę kategorię państwa mafijnego, czy też samego systemu, nawet autorytarnego, pokazał słabość, a system ten działa na bazie strachu. To jest fundament tego systemu, który wykreował, który stworzył, na czele którego stoi Władimir Putin. No i nie pozbycie się Prigożyna było zasadniczo dla wielu zaskoczeniem i podważeniem tej pozycji, którą Władimir Putin pełnił i nadal będzie pełnił, ponieważ w moim przekonaniu on przynajmniej na jakiś czas umocnił swoją pozycję, którą Jewgeni Prigożyn osłabił 2 miesiące temu.
Wczoraj także została podana informacja, że generał Siergiej Surowikin, były dowódca rosyjskich działań wojennych na Ukrainie, został odwołany. To było rano, wieczorem ta katastrofa, która wydarzyła się właśnie na pokładzie z Prigożynem. Pani profesor, kto najbardziej, które grupy, które ośrodki władzy najbardziej zyskują na tych ruchach Władimira Putina?
No w szczególności te, które były w konflikcie z Jewgeniem Prigożynem, czyli mamy tutaj do czynienia oczywiście z Siergiejem Szojgu, Waleriem Gerasimowem, ale w moim przekonaniu w ogóle wiele osób będzie zadowolonych z tego przebiegu wydarzeń, które chciały wzmocnienia systemu wokół Władimira Putina, bo wiele osób wisi na tym systemie i jest od niego zależny, i bezpieczeństwo tych osób, elity, jest zależne od tego, czy Władimir Putin jest gwarantem bezpieczeństwa dla elity. Ewidentnie wokół Putina pęka ten monolit i są różne ruchy, które w moim przekonaniu nie zakończy ta śmierć Prigożyna i Utkina. I Putin nie może być już do końca gwarantem tego systemu. Tak jak wspomniałam, na chwilę on umocni swoją pozycję, natomiast wiele zależy nadal od tego, co będzie się działo w Ukrainie, jak będzie przebiegał front, czy załamie się ten front, czy Rosja będzie musiała oddać Krym, czy nie. Ale w tym konkretnym momencie zyskują struktury siłowe, które były do tej pory lojalne względem Władimira Putina.
No i też pytanie, które chyba jest bardzo zasadne, jeżeli chodzi oczywiście o Warszawę, jeżeli chodzi o nasz kraj, o przyszłość grupy Wagnera. Zaczęły pojawiać się informacje, na przykład ukraińskie służby informują o tym, że grupa Wagnera zaczyna się rozformowywać, że zaczyna tracić jakby i ewakuuje się z Białorusi. Po pierwsze, jaka będzie przyszłość grupy Wagnera i w ogóle co to wszystko, co dzieje się w Rosji, oznacza dla nas, dla Polski?
No zdecydowanie bez Prigożyna i Utkina, którzy nie tylko byli tutaj efektywnymi menedżerami tej grupy i liderami, którzy potrafili kierować tą grupą jako właściwie bardzo efektywną i można powiedzieć, że w Ukrainie najbardziej efektywną formacją zbrojną rosyjską. Wydaje się, że chcieli nadal, jeżeli chodzi o Białoruś, działać w tak zwanej szarej strefie i nie być bezpośrednio kojarzonym z Kremlem, bo wtedy mogliby dokonywać dywersji w tym pasie szarości, tak można powiedzieć, i wtedy państwa NATO miałyby pewien dylemat, w jaki sposób zareagować na działania takich grup paramilitarnych, ale wydaje się, że zarówno Polska, jak i Litwa, jak i większość państw natowskich już teraz traktuje grupę Wagnera bezpośrednio jako podporządkowaną Kremlu, a nie jakąś tam grupę paramilitarną, która jest oddzielna od polityki samego Władimira Putina. W moim przekonaniu grupę Wagnera to osłabi. Wagnerowcy będą mieli dylemat, czy przechodzić w stan uśpienia, czy przechodzić do innych ugrupowań paramilitarnych, które zostały stworzone już jakiś czas temu, ale są konkurencją dla grupy Wagnera. Tutaj dylemat nasz, my powinniśmy cały czas jakby bacznie obserwować, co się dzieje z oddziałami Wagnerowców. Także problem nie znika, on się osłabił, bo nie ma tych osób, które kierowały i były zdolne do lepszego wykorzystania tej grupy. Niemniej jednak grupa Wagnera prawdopodobnie z Białorusi jako taka struktura silna, niebezpieczna będzie się zmniejszać. Jeżeli chodzi o Afrykę, to już trochę inny obraz, dlatego że Wagnerowcy tam byli bardziej autonomiczni niż w naszym sąsiedztwie i w samej Rosji, co były od te dwa miesiące potrzebne w moim przekonaniu Putinowi, żeby znaleźć zastępstwo albo przynajmniej dać do zrozumienia tym oddziałom, które są rozproszone po różnych państwach afrykańskich, że albo przechodzą pod kontrolę Ministerstwa Obrony, albo będą służyć pod innym dowództwem.
I jeszcze to pytanie, jakie to ma znaczenie dla nas, dla Polski, to co się dzieje w Rosji, to co się stało wczoraj wieczorem?
Jakby strategicznie to zmienia to o tyle, że reżim, który został osłabiony i gdzie frakcje mogłyby się jeszcze bardziej pokusić o uderzenie w samego Putina, na razie przycichną. Putin będzie chciał pokazać, że nadal kontroluje sytuację, a zatem jest w polityce zagranicznej bezpieczeństwa bardziej antyzachodni i jest skuteczny na froncie ukraińskim, więc z pewnością wewnątrz Rosji będzie taki proces z jednej strony skalpelowego eliminowania tych, którzy byli wokół Prigożyna, ale na zewnątrz będzie państwem nadal agresywnym, a może nawet przez jakiś czas szukać powodów do tego, żeby ten fundament strachu był nie tylko w polityce wewnętrznej, ale w polityce zagranicznej. No i oczywiście największą ofiarą będzie Ukraina, ale my też powinniśmy bacznie obserwować, co się dzieje.
I jeszcze na koniec, pani profesor, bo czas nas goni. Były oficer brytyjskiego wywiadu Christopher Steele, który między innymi pracował w MI6, był szefem zespołu rosyjskiego, powiedział, że ten zamach, czy ten zlecenie zabójstwa na Prigożyna słyszano już kilka tygodni temu, ale wskazał, że jednym z takich największych wrogów Prigożyna był Nikołaj Patruszew, sekretarz Rosyjskiej Rady Bezpieczeństwa. Jak ta postać w tej całej układance się pani w głowie układa i jakie znaczenie Patruszew teraz będzie miał po tym, co się stało?
No wie pani, Patruszew...
O, i pani profesor Agnieszka Legucka, mam nadzieję, że za chwilę odpowie nam na to ostatnie pytanie. Próbujemy się jeszcze raz połączyć, bo zerwało nam połączenie. I
Halo.
O, pani profesor, zaczęła pani mówić, się coś rozłączyło, więc Nikołaj Patruszew i jego postać.
Tak, zaczęłam dalej mówić, że byliśmy już rozłączeni, przepraszam. Tak, Patruszew jest zdecydowanie osobą, która ma wpływ na Władimira Putina, jeżeli chodzi o politykę antyzachodnią, taką nastawioną na konfrontację ze Stanami Zjednoczonymi i tutaj Unią Europejską. Ma też dwóch synów, których ja od jakiegoś czasu, przynajmniej młodszego Dmitrija Patruszewa, lansuję jako osobę, która może być wyciągnięta z kapelusza jako przyszły przywódca Rosji. Więc nie wiem, czy on miałby takie zdolności do organizacji spisku, ale na pewno siedzi na ławce tych, którzy są zadowoleni z takiego przebiegu wypadków, jaki miał miejsce wczoraj.
Bardzo dziękuję za ten głos. Pani profesor Agnieszka Legucka, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, a także Uczelnia Wistula była gościem Poranka Wnet. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję uprzejmie, pozdrawiam.
Pozdrawiamy również serdecznie, a za kilka chwil będziemy rozmawiać na temat tego, co dzieje się w gminach górniczych, bo wiemy, że prawo geologiczne zostało znowelizowane i Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce mają zastrzeżenia albo mają uwagi do tego prawa, które zostało uchwalone w miniony czwartek, o tym za kilka chwil, a z nami teraz może przez chwilę Ada Rusowicz i utwór Za daleko mieszkasz.